Kochani, są takie fragmenty w Ewangeliach, ale nie tylko w Ewangeliach, w ogóle w Słowie Bożym, że znamy je bardzo dobrze, znamy je niemal na pamięć. Znamy je bardzo dobrze, kiedy powiedzmy sięgamy po raz kolejny do Słowa, kiedy trafiamy na jakieś fragmenty, niemal automatycznie wiemy, co one mówią, właściwie potrafimy je zacytować niemal z pamięci. Czasami to wygląda tak, że czytamy, na początku było Słowo było Boga, Bogiem było Słowo, no, tam była ciemność, jasność przemogła ciemność, wszystko już wiem. Właściwie, generalnie mam gotową interpretację, gotowe wszystko wiem. Właściwie czasami nawet możemy pomijać pewne wersety albo myśleć w ogóle o, nie wiem, obiedzie jutrzejszym, czy możemy myśleć w ogóle o jutrzejszej pracy, a i tak wiemy, co tam jest napisane i w sumie nie pochylamy się nad tym tekstem. A jednak czasami, kiedy zwolniamy, kiedy ujrzymy ten tekst, kiedy przyjrzymy się mu, kiedy zobaczymy, w jakim kontekście został napisany, co rzeczywiście autor miał na myśli, kiedy głębiej postaramy się zadawać sobie pytania na temat tego, co, o czym w ogóle czytam, to zobaczymy, że dużo więcej potrafimy zrozumieć z tego tekstu. I na przykład, kiedy to jest Ewangelia, jakby znacznie więcej widzimy, co Jezus chciał przekazać, niż to, co do tej pory myśleliśmy na ten temat. I tak właśnie jest z 15 rozdziałem Ewangelii Łukasza, bo znajduje się tam jedna z najbardziej znanych, najbardziej można powiedzieć rozpoznawalnych, no nie powiem, że najbardziej, ale no jedna z takich przypowieści, które są znane, mianowicie przypowieść o zagubionej owcy. I przyznam się przed wami, że kiedy ją po raz kolejny czytałem, to zawsze czytałem ją jako jakąś odrębną przypowieść, którą Jezus powiedział. Malowało mi się tam obraz pasterza, owieczek, jednej tej zagubionej, jakiś miałem taki bardzo fajny obraz, miły, ale zawsze czytałem ją jako odrębną historię. Wiecie, uświadomiłem sobie właściwie teraz, kiedy do niej wróciłem, że ta przypowieść jest opowiedziana tak naprawdę z dwoma następnymi przypowieściami i dopiero te kolejne przypowieści stanowią pełen cały obraz, który Jezus chciał przekazać swoim słuchaczom. Mianowicie kolejne przypowieści to jest przypowieść o zagubionej drachmie oraz przypowieść o synu marnotrawnym, którą tak zatytułowana jest, tak ją znamy, chociaż powiem później troszkę, że ja bym ją inaczej zatytułował, ale to jest moja jakaś tam, powiedzmy, myśl na ten temat. Jednak te trzy obrazy, czy trzy odpowiedzi na jeden temat, one tworzą spójną całość, wzajemnie się uzupełniają. Natomiast na pewno można powiedzieć, kiedy je przeczytamy razem, to one odsłaniają przed czytelnikiem, czy wtedy właśnie przed słuchaczem, serce Boga wobec zagubionego człowieka i pokazują, jaki jest cel i charakter misji Jezusa Chrystusa. Oczywiście, jak się domyślacie, nie jesteśmy w stanie dzisiaj wszystkich trzech dokładnie rozważyć, dlatego zajmiemy się jedną z nich, mianowicie właśnie o przypowieści o zagubionej owcy, tak jak widzicie na prezentacji, ale musimy mieć to jednak w pamięci, że ta jedna przypowieść to jest dopiero jeden z trzech obrazów, które Jezus próbuje nakreślić, odpowiedzieć swoim słuchaczom, czy właściwie ludziom, do których kieruje swoje słowa. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy na te przypowieści tak razem, to myślę, że odpowiemy sobie na pytanie, albo bardziej może będziemy bliżsi tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co rzeczywiście Jezus chciał przekazać przez te obrazy swoim słuchaczom. A teraz już, żeby nie przedłużać, otwórzmy sobie 15 rozdział Ewangelii Łukasza i przeczytajmy przypowieść o zagubionej owcy. Tutaj będzie też na prezentacji wyświetlany ten fragment, a ja wam przeczytam. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 4 werset. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Zanim przejdziemy do tego, żeby się w ogóle zastanowić nad tym fragmentem, musimy zauważyć coś niezwykłego, co tutaj występuje. Często czytając ten tekst, ja tak też bardzo często robiłem, że zaczynamy skupiać swoją uwagę już na tym malutkim fragmencie, czyli rozmyślamy o owcy, rozmyślamy o pasterzu, o 99 tych zostawionych, wyciągamy jakieś wnioski i tak dalej. Tymczasem łatwo jest przeoczyć, że Jezus tak naprawdę te słowa wypowiedział w bardzo konkretnej sytuacji. To nie była taka przypadkowa sytuacja, że nagle Jezus usiadł wokół Niego ludzi, On tak sobie pomyślał i taką historię opowiedział. Było to bardzo konkretna odpowiedź na pewną sytuację, a właściwie można powiedzieć na pewien konkretny zarzut. I ten zarzut właściwie stanowi tło dla całej tej historii, dla tych trzech obrazów czy przypowieści, które później Jezus wypowiada. I myślę, że kiedy to dostrzeżemy, że to jest odpowiedź na coś, to będzie to pewien klucz do zrozumienia całej tej historii dłuższej, czyli tych trzech przypowieści, czyli o zgubionej owcy, o zgubionej drachmie i ja bym powiedział o synu zagubionym, czyli tak popularnie mówiąc o synu marnotrawnym. Zerknijmy więc na tekst i zobaczmy, jak w ogóle 15 rozdział Ewangelii Łukasza się zaczyna. Czytamy w pierwszym wersecie: i zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I czytamy: i opowiedział im taką przypowieść. I tu zaczyna się nasze opowiadanie. Łukasz zapisuje to w ten sposób: eipen de pros autos, czyli powiedział zaś do nich. Ten zaimek do nich, on oznacza, że Jezus odnosi się bezpośrednio do ludzi, którzy przed chwilą dali mu jakiś zarzut. Właściwie zarzucali mu, że on przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I to jest jakby bezpośrednia odpowiedź na to, na ich zachowanie, na to, co oni robili. Kim właściwie byli celnicy i grzesznicy z tego fragmentu? Bo to jest bardzo ważne, bo to jest w tym wszystkim bardzo istotne. I dlaczego tak naprawdę faryzeusze i uczeni w piśmie mieli z nim problem, mieli z tą sytuacją problem? Oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się sprawa oczywista. Celnicy, nieraz jakby czytamy w Ewangelii, kim byli ci ludzie. Ale tak naprawdę to określenie, chociaż ja to bardzo skrócę, ma bardzo taki wielowątkowy wymiar, ponieważ te określenie celnicy, takie greckie słowo telonai byli to żydowscy poborcy podatkowi współpracujący z administracją rzymską w tamtych czasach i wiemy to zarówno z Ewangelii, jak i ze źródeł historycznych, że wielu z nich wykorzystywało swój urząd do tego, żeby pobierać jakieś korzyści majątkowe przy okazji pobierania podatków. W praktyce po prostu oni jakby pobierali od ludzi więcej niż nakazywało rzymskie prawo. Często właśnie kosztem ludzi biednych, mało zamożnych. I tak naprawdę to wszystko sprawiało, że postrzegano tych ludzi jako ludzi nieuczciwych, jako współpracujących z okupantem, a nawet w Izraelu myślano o nich jako o zdrajcach narodu. Takie było w skrócie bardzo myślenie na temat tych ludzi. W ogóle to sprawiło, że celnicy mieli bardzo złą opinię w społeczeństwie. Kiedy w ogóle słyszano celnik, no to miano naprawdę jak najgorsze uczucia do tego człowieka. Cokolwiek on by robił. Może on był wcale nie taki zły, tak w sensie jakby niekoniecznie pobierał więcej niż potrzeba było. Może zgodnie z prawem rzymskim pobierał tyle, ile trzeba, ale i tak zawsze ten człowiek był postrzegany jako człowiek zły, nieuczciwy, zdrajca narodu. No i tutaj mamy też drugą grupę ludzi, których Łukasz wymienia. W greckim jest to hamartoloi, dokładnie, czyli grzesznicy, I najczęściej my, kiedy w ogóle słyszymy to słowo, to wyobrażamy sobie człowieka, który no, w jawny sposób grzeszy. My jesteśmy w stanie pokazać palcem, grzesznik, widoczny, wszystko widać w sposób jawny, w sposób widoczny. Natomiast w myśleniu żydowskim w tamtych czasach chodziło o coś więcej. Do tej grupy ludzi zaliczano na przykład tych ludzi, którzy w oczach uczonych w piśmie i faryzeuszy nie spełniali tego standardu, który był wyznaczony przez nich, czyli tych religijnych standardów. Czyli ja już to wiele razy mówiłem, nie wykonywali w sposób rzetelny uczynków zakonu. I oni byli postrzegani po prostu jako grzesznicy w oczach ludzi. Mało tego, to byli ludzie, którzy byli uznawani za nieczystych albo po prostu z jakichś powodów żyli na marginesie społecznym. Nie uczestniczyli w życiu religijnym Izraela i oni byli uważani również za grzesznych. I teraz dochodzimy do czegoś ważnego, absolutnie kluczowego. Łukasz pisze, że wszyscy ci ludzie, czyli celnicy i grzesznicy, zbliżali się do Niego, czyli do Jezusa, aby Go słuchać. Czyli ludzie, można powiedzieć, odrzuceni, pogardzeni, żyjący na marginesie społeczeństwa, zbliżali się do Jezusa, garnęli się do Niego, aby Go słuchać, chcieli Go słuchać. I bardzo ciekawy jest tutaj grecki tekst znowu. Kiedy do niego sięgnąłem, to zobaczyłem, że to słowo zbliżali się, ono słownikowo oznacza rzeczywiście zbliżać się, podejść bliżej, przychodzić, być blisko, a nawet stać się bliskim, gdzieś tam jest wykorzystywane to słowo, ale forma tego czasownika, w jakim on tu występuje w tekście, opisuje czynność trwającą lub czynność, która się stale powtarza. Czyli to nie było wydarzenie, które, że oni tam przyszli powiedzmy do Jezusa i to takie zdarzenie jedno spowodowało takie oburzenie, tylko jakby to pokazuje tak naprawdę, że ta czynność się powtarzała. Więc można powiedzieć, że ci grzesznicy i celnicy stale gdzieś zbliżali, przychodzili do Jezusa, chcieli Go słuchać i to wydarzenie tak naprawdę, czy ta kwestia była takim obrazem tak naprawdę służby Jezusa, że ci ludzie ciągle przychodzili do Jezusa, ciągle gdzieś tam wokół Niego się gromadzili i chcieli Go słuchać. Łukasz świadomie podkreśla, że właśnie ci ludzie odrzuceni, pogardzeni przez społeczeństwo, stale przychodzili do Jezusa i chcieli być blisko Niego, chcieli słuchać Jego słowa, chcieli Go słuchać. Można powiedzieć, że oni w Jezusie widzieli coś, czego nie znajdowali u innych religijnych przywódców Izraela. Ale Łukasz tak naprawdę wskazuje, co było powodem ich przychodzenia do Jezusa. Czytamy, że przychodzili, aby Go słuchać, czyli słuchać Jego słuchać Jego nauki, a Jezus nie tylko z nimi rozmawiał, nie tylko do nich mówił, ale również ich przyjmował i czytamy, że jadał z nimi. Dla faryzeuszy to była ta kwestia nie do przyjęcia, totalnie nie do przyjęcia, bo w kulturze żydowskiej ten wspólny posiłek był znakiem tak naprawdę przyjęcia bliskiej relacji wspólnoty z człowiekiem, z którym się jadło posiłek. Zasiąść z kimś, tak mową tamtego czasu, z kimś do posiłku, nie oznaczało jakby tylko, aby coś zjeść i pójść, tylko tak naprawdę to oznaczało, że ja chcę mieć z kimś społeczność, że go akceptuję, że chcę po prostu mieć z nim społeczność. Dla faryzeuszy i dla uczonych w piśmie Jezus w sposób świadomy przekraczał te granice. To było nie do przyjęcia, to było nienaruszalne. I dlatego oni zarzucali Jezusowi, że ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To jest zarzut wobec Jezusa. I to właśnie na ten zarzut Jezus odpowiada właśnie tą jedną historią, a później drugą, a później trzecią, żeby dać pełen obraz tego wszystkiego i jakby, żeby może oni zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Na pewno wszystkie te historie, kiedy weźmiemy sobie te trzy historie, wszystkie rozpoczynają się od zagubienia. W pierwszej historii zagubiona jest ta jedna owca, w drugiej historii jedna drachma. W trzeciej historii zaginął syn, który poszedł do świata i tam zaginął i został utracony. Wszystkie mają wspólną kwestię właśnie zagubienia, potem prowadzą do odnalezienia. tak jak wiecie, no, odnaleziona owca, odnaleziona drachma i syn, który się odnalazł. I wszystkie kończą się radością z odzyskania tego, co zostało stracone. Kiedy zobaczymy te przypowieści razem, kiedy je tak nie pooddzielamy, nie spróbujemy na ten temat jakby porozmawiać zupełnie oddzielnie, to zobaczymy rzeczywiście, że one tworzą jeden taki duży obraz tego, co Jezus chce powiedzieć. Jezus tak naprawdę pokazuje przez to, że przyjmował grzeszników i właśnie odpowiada na te pytanie, na ten zarzut, dlaczego on to robi i dlaczego to nie jest problemem i dlaczego to jest powodem dla radości dla Jezusa. Mamy więc ten pierwszy obraz. Jezus rozpoczyna go od pytania. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? I teraz Jezus nie zaczyna od wyjaśniania, co to jest ta owca, kto to jest ten pasterz, a 99 i tutaj nie mamy takiej zawiłej historii, tylko Jezus jakby zaczyna od słów, które mają czytelnika wprowadzić w tą całą historię. Czyli innymi słowy, Jezus mówi, wyobraź sobie, że to ty jesteś tym pasterzem i co zrobisz w takiej sytuacji, kiedy twoja jedna owca zaginie. Czyli wciąga ciebie w tą historię, Jezus zaprasza ciebie do tej historii, mówi do tych faryzeuszy w ten właśnie sposób, któż z was, nie mając 100 owiec, więc ja się poczułam, aha, no mam 100 owiec i co ja zrobię, jeśli ta jedna zginie. Jaką okaże postawę, czy dobrego pasterza, który pójdzie szukać, czy może powiem, że mnie to nie interesuje. Więc tak naprawdę ten obraz, który Jezus przed nimi maluje, to był doskonale znany obraz, można powiedzieć, codziennego życia. Bo nawet jeśli nie każdy był pasterzem, to ten sposób myślenia i sposób opieki nad stadem był doskonale znany. I tutaj Jezus celowo podaje liczby. 100 owiec i jedna zagubiona. Jedna ze 100. Z punktu widzenia ludzkiego, ekonomicznego, to zaledwie 1% stada. Czyli można powiedzieć, nieistotna liczba, totalnie. Ja mógłbym nie zauważyć. Szczerze mówiąc, popatrzcie na 100 owiec i spróbujcie jakby dojść do tego, że jedna wam zaginęła. Chyba, że znacie każdą. Ale to jest właśnie coś wymownego. Dobry pasterz nie patrzy na stado jak na liczbę, jak na jakąś tam, powiedzmy, tłuszczę, baraniu, czy jakoś inaczej, tylko patrzy indywidualnie. On patrzy zupełnie inaczej. Dla niego ta jedna owca nie przestaje mieć wartości tylko dlatego, że te 99 jest okej, nie? On nie patrzy jak biznesmen. Nie traci czasu, tam idzie, powiedzmy, biznesmeni może by tak nie zrobili, tak? No, 1% to tam, tu się urodzi następna, tam pójdzie, wiecie, to nie ma znaczenia tak naprawdę, 1%. Ale dla dobrego pasterza ma to znaczenie, Jezus to jakby pokazuje, że w Izraelu, jeśli ktoś był dobrym pasterzem, to utrata jednej jest dla niego czymś ważnym. Więc można powiedzieć, pasterz nie mówi, zostało mi jeszcze te 99, 1% tam. Nie odczuje straty, nie zauważy, że tam sąsiedzi też nie zauważą. To nie jest ten sposób myślenia. Dobry pasterz nie godzi się właśnie, tak jak powiedziałem, z utratą tej jednej. I co robi? Jezus mówi, idzie za tą jedną, aż ją znajdzie. Pozostawia 99 i szuka tak długo, do chwili, do momentu, aż ta zagubiona zostanie odnaleziona. Widać tu determinację pasterza, jego serce, jego zaangażowanie w tą sprawę, bo mówi, że aż znajdzie. Zwróćmy uwagę na określenie zagubiona. To greckie słowo, które oznacza zgubić, utracić, doprowadzić do zguby, zginąć, być utraconym inaczej. Nie chodzi o to, że owca na chwileczkę zeszła z drogi, tylko Jezus mówi o owcy, która została utracona i która nie potrafi sama dojść do stada, która nie potrafi przyjść do stada, która została utracona, zginęła po prostu. I co się dzieje dalej? Jezus mówi, kiedy ją znajdzie, wkłada ją na swoje ramiona i raduje się. Wiecie, to jest naprawdę niezwykły obraz. zwróćmy uwagę, w jaki sposób pasterz traktuje swoją owcę. Nie popędza jej, nie krzyczy na nią, nie czyni wyrzutów. No gdzieś ty tam poszła. Ale czytamy, że on bierze tą owcę i wkłada na swoje ramiona i niesie ją z powrotem. I tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. I raduje się. Później powrócimy do tego, bo to jest dosyć istotne. Więc można powiedzieć, że to odnalezienie owcy nie jest jakimś ciężarem, przykrym obowiązkiem, ale jest powodem do wielkiej radości. Oto coś się wydarzyło. Coś, co zostało utracone, zostało znalezione i jest wielka radość z tego, co zostało odnalezione. To jest niezwykłe. Więc ta radość powraca w wszystkich trzech obrazach w bardzo jaskrawy sposób. Raduje się kobieta, która wymiotła dom i odnalazła tą drachmę i cieszy się tam, zwołuje sąsiadki. Chodźcie, odnalazłam drachmę, tak? Na końcu później ojciec się raduje, że odzyskał swojego utraconego syna i robi imprezę i tuczne ciele i tak dalej. I tą kwestię mamy w tych wszystkich trzech obrazach tak naprawdę. Ale Jezus już teraz pokazuje, że w tej pierwszej, że to, co było zagubione, nie kończy się jakimiś wyrzutami, potępieniem, ale kończy się radością. Pamiętacie, co było na końcu tej historii o synu marnotrawnym, jak ten drugi syn, no tak, ale tutaj ten, to on tam taki i taki, a to tak nie tego, nie za bardzo. A ojciec mówi, trzeba było się cieszyć, on był utracony, a został odzyskany. Więc tą jakby kwestię mamy nie potępienia, kiedy przychodzi ktoś, ale mamy radość z tego, że się nawraca. I w tym miejscu chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali i popatrzyli jeszcze na ten fragment tak całościowo. Może ktoś, kto czyta współcześnie tą przypowieść, to jest taka przypowieść, wiecie, przyrodnicza. Historia po prostu o pasterzu, o owcach, o różnych tam relacjach pomiędzy pasterzem a owcami. Tam jakieś wnioski można duchowe z tego wyciągnąć. Ale powiem wam, że kiedy tak się zastanowiłem, jak pierwsi słuchacze, słysząc tą historię, odbierali ją, to nie wierzę w to, że nie przywoływały im się fragmenty ze Starego Testamentu, bo mi się od razu przywołały. Przypomnijmy sobie psalm 23, a właściwie ten psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy, werset pierwszy. Tam czytamy, że Pan, mamy tak przetłumaczone, w Biblii hebrajskiej mamy Jahwe, J-H-W-H, tak jak tutaj zaznaczyłem. Niektóre przykłady mówią Adonai, chodzi o Boga tak naprawdę, Izraela. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasterz w Starym Testamencie był obrazem, i to takim bardzo wyraźnym obrazem samego Boga. W niezwykły sposób wielu o takim obrazie pisze. Na przykład pisze to Izajasz w 40 rozdziale 11 wersecie, który w ten sposób mówi. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, swoim ramieniem zgromadzi baranki, na swoim łonie będzie je nosił, a ciężarne poprowadzi ostrożnie. Czy możemy widzieć tu jakieś podobieństwo? Jezus mówi o pasterzu, który bierze na swoje ramiona owce, które je prowadzi. Izajasz mówi o Bogu, który nosi swoją trzodę. Ale kiedy popatrzymy na Ezechiela, to chyba najbardziej niezwykłe słowa znajdujemy właśnie tam, bo w 34 rozdziale Księgi Ezechiela jest tam bardzo kluczowy fragment, który bardzo mocno łączy się z Ewangelią Łukasza, z 15 rozdziałem, właściwie z tą przypowieścią. Mianowicie 34 rozdział mówi o tym, że Bóg wypowiada sąd nad pasterzami Izraela, nad przywódcami, którzy zamiast troszczyć się o powierzone im owieczki, czyli lud, przede wszystkim troszczyli się o siebie samych. Bóg tam mówi, że oni nie wzmacniali słabych, nie opatrywali zranionych, nie sprowadzali zabłąkanych, nie szukali zagubionych, a w rezultacie, rezultat był taki tak naprawdę, że owce zostały rozproszone i stały się łupem dla dzikich zwierząt. Macie ten tekst tutaj wyświetlony. I właśnie wtedy Bóg składa niezwykłą obietnicę. Mówi tak: oto ja sam będę troszczył się, będę szukał moich owiec i będę się o nie troszczył. Oto ja sam to uczynię. A następnie dodaje: ja sam będę pasł moje owce i sprawię, że położą się, mówi Pan Bóg. Będę szukał zagubionej i przyprowadzę spłoszoną, obwiążę to, co złamane i posilę słabą. Ten problem w Izraelu, duchowy problem, wynikał z tego, że tak naprawdę nie było pasterza. Nie było kogoś, kto prowadził do Ojca, do Boga, kto pasł te owce w sprawiedliwości, ktoś, kto troszczył się o nie, ktoś, kto zawracał ich z złej drogi. Pasterze trochę zajmowali się sobą. Czy widzimy, kochani, co tu się dzieje? Jezus opowiada historię, która dla pierwszych słuchaczy z bardzo dużym prawdopodobieństwem, bo nie wiemy tego na pewno, bo tego nie jest napisane wprost, ale myślę, że to są ludzie, którzy byli uczeni w piśmie, którzy byli faryzeuszami, doskonale znali pisma, doskonale znali Ezechiela. Oczywiście ta cała księga mówi o dużo szerszym kontekście, ale na pewno gdzieś te myśli im się gdzieś tam krążyły wokół na pewno tych fragmentów. I teraz spójrzmy jeszcze raz na początek 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Do Jezusa przychodzą celnicy i grzesznicy, ludzie zagubieni, odrzuceni, pozostawieni, bez prawdziwych duchowych przewodników, którzy mówią: no nie, no z nimi to należy, tak wiecie, na dystans, no nie, no nie można to z nimi wspólnie nic robić, to są grzesznicy, to w ogóle oddzielnie, tak? I tak naprawdę nie ma tych, którzy poprowadziliby ich do Boga, do Ojca. I czy nie właśnie takich ludzi odnajduje pasterz z przypowieści? Zagubionych, pozostawionych, utraconych? Jezus odpowiada na zarzut faryzeuszy nie wprost, ale poprzez pewien obraz, który z kolejnym, każdym następnym wersetem w całym 15 rozdziale coraz wyraźniej pokazuje, dlaczego on przyjmuje grzeszników, dlaczego z nimi jada, kim oni dla niego są, jaka jest jego misja. Kiedy spojrzymy na tę przypowiedź w świetle całej Ewangelii Łukasza, wszystko zaczyna się nam układać w spójną całość. Przypomnijmy sobie historię Zacheusza, którą również napisał ewangelista Łukasz. Łukasz nazywa Zacheusza człowiekiem, który był przełożonym celników, nie tylko celnikiem, nie tylko tym grzesznikiem z celników, ale nawet w hierarchii był przełożonym tych ludzi, czyli zajmował taką wysoką pozycję w systemie tym podatkowym rzymskim. Zacheusz jest opisany jako człowiek, który wiedział, kim jest Jezus, ale bardzo chciał go zobaczyć. Ale ponieważ, jak czytamy, był małego wzrostu, nie mógł go dostrzec, nie mógł go zobaczyć, pobiegł naprzód, wszedł na drzewo sykomory. Jednak przechodzący Jezus nie tylko go zauważył, to jest niezwykłe, chociaż pewnie gdzieś tam się schował w tych gałęziach sykomory, to jest takie drzewo dosyć gęste. Podejrzewam, że nie chciał, żeby go zobaczyć. On chciał zobaczyć Jezusa, ale to jest niezwykłe, że Jezus zatrzymuje się, nie tylko go zauważył, zatrzymał się, ale zawołał go po imieniu. Zawołał go po imieniu i powiedział, że dziś musi się zatrzymać w jego domu. I wtedy ponownie pojawia się ten sam zarzut, który czytaliśmy w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. To znaczy, do grzesznego człowieka wszedł w gościnę. Znowu Jezus przyszedł w gościnę do grzesznego. Ten sam zarzut. Zacheusz natomiast odpowiada na to spotkanie z Jezusem konkretnymi czynami. Postanawia oddać połowę swojego majątku ubogim, a jeżeli, i tutaj ciekawa rzecz, na którą nie zwracamy uwagę, to jest ten spójnik grecki jeżeli. Jeżeli kogokolwiek skrzywdził, lub na kimś wymusił, chce zwrócić poczwórnie. Tu nie jest powiedziane wprost, że on to zrobił, że on był takim człowiekiem, który to wymuszał i robił, tylko powiedział, jeżeli tak było, może nie pamiętam, ale jeżeli tak było, jestem gotowy. Więc daje tu jakby kwestię, że niekoniecznie tak jest, może tak być, że rzeczywiście Zacheusz wymuszał albo coś robił nie tak, ale też daje tą niepewność, że niekoniecznie tak musiało być. Może po prostu był postrzegany jako grzesznik, jako ten celnik, a jeszcze ten, który jest przełożonym, no to już w ogóle wykluczony, jada z tym grzesznikiem. Myślę, że to jest jakby nierozstrzygnięta kwestia, natomiast daje to pewną taką niepewność, że my jako ludzie zupełnie inaczej postrzegamy człowieka. Dla nas już w szufladce pewien człowiek, czyli on coś tam jest w jakiejś grupie, to już jest grzesznikiem, już jest skreślony. Jezus zupełnie inaczej patrzy i postawa tego człowieka, kiedy on spotyka Jezusa, to powiem wam, że prześciga tych wszystkich faryzeuszy i uczonych w piśmie jego postawa ze spotkania z Jezusem. To jest niezwykle, bo on odpowiada konkretnymi czynami. Czynami, które tak jakby pokazują jego upamiętanie, jego chęć naprawienia tych szkód, jeżeli one były. I widać rzeczywiście, że tutaj jest ten owoc spotkania, ta gotowość. Ale to, co Jezus powiedział do Zacheusza wobec ludzi, to jest niezwykłe. Bo Jezus mówi, dziś zbawienie przyszło do tego domu. Jezus mówi to wobec tych wszystkich ludzi, którzy zarzucali Jezusowi, że on przyjmuje, że on idzie w gościnę do grzesznika. Jezus mówi, dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Syn człowieczy bowiem przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. I tu ciekawe, bo jest to same słowo użyte, co w naszej przypowieści o owcy, to same słowo greckie, które znaczy zostało utracone, zupełnie stracone. Jezus przyszedł szukać i zbawić to, co zostało utracone. To jest misja Jezusa. Jak bardzo mocno łączy się ten fragment z tą przypowieścią o tej jednej utraconej owcy. Kochani, przypowieść o zagubionej owcy jest więc, można powiedzieć, jakimś wyrazem, ukazaniem misji Jezusa, misji dobrego pasterza, którego nie rozumieli ci, którzy zarzucali Jezusowi, że on właśnie do tych ludzi, z tymi ludźmi chce mieć do czynienia. Pasterza, o którym śpiewał Dawid, Pan jest pasterzem moim. Pasterza, o którym mówił Izajasz, który nosi swoją trzodę. Pasterza, o którym mówił Ezechiel, który przyszedł szukać zagubionych, prowadzić ich do Ojca i oddać ostatecznie swoje życie za nich. Alleluja! Ale to jeszcze nie koniec. Co czytamy dalej? Co się dzieje z tą zagubioną owieczką? Jezus mówi tak, piąty werset, kiedy ją znajdzie, wkłada ją na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zagubioną owcę. Zwróćmy uwagę na coś niezwykłego. Może coś nam tu umyka. Pasterz nie zachowuje swojej radości tylko dla siebie, że ją znalazł. Zaprasza innych, aby cieszyli się razem z nim. I znowu można by było powiedzieć, no z czego tu się cieszyć? To tylko jedna. W biznesie to się nie liczy, tak? To jakbym powiedział do kogoś, słuchaj, no nie wiem, przykładowo tam zarabiam 10 tysięcy i tam gdzieś zyskałem 100 zł, nie? Mówię, chodź do mnie, ciesz się ze mną, stówę mam, tak? Wiecie, to tak, można powiedzieć, z takiego punktu ludzkiego, to nie ma znaczenia. Nie wiem, z czego tu się cieszyć, ale właśnie taki jest sens tej przypowieści. Jezus celowo tą liczbę podaje. Dla pasterza to nie jest tylko jedna owca, to nie jest jakaś liczba, procent, statystyka, biznes, ale to jest jego cenna owca, która została znaleziona. To jest bardzo ważne w tej całej historii. I w tym miejscu Jezus używa niezwykłych słów, których może też nie dostrzegamy, bo Jezus mówi, znalazłem moją zagubioną owcę. Zwróćcie uwagę na to słowo moja. To jest moja zagubiona owca. Grecki zaimek mu oznacza należącą do mnie. Jakby Jezus mówił, ona należała do mnie. Dlatego jest wielka radość, bo to jest moje. Tak samo jest w historii później z zagubioną drachmą, która należała do tej kobiety. Tak samo jest też z tym synem, który został utracony, należał do ojca. On należał do niego, do rodziny i został utracony. To jest niezwykła perspektywa. Dlatego ta owca nie była tylko owcą jedną z wielu, była jego owcą. I choć została utracona, nie straciła swojej wartości w jego oczach. Dlatego pasterz idzie, zostawia wszystko i idzie i jej szuka, bo to jest jego owca. I w tym momencie tak naprawdę Jezus przychodzi do wyjaśnienia całej przypowieści. Jezus mówi tak: mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, z którym wy macie problem, który pokutuje, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Jezus odsłania znaczenie tego obrazu. Owca to nie jest owca, to jest obraz tak naprawdę człowieka zagubionego, utraconego. I Jezus pokazuje, kim ten utracony człowiek w jego oczach jest. Ten, kto został zagubiony, utracony. Jak pasterz się nie zgodził z tym, że jego owca została utracona, która należała do niego, tak Bóg nie pozostaje obojętny, jemu jest wszystko jedno wobec człowieka, który jest zagubiony. I to jest ten obraz. I tak jak odnalezienie owcy stało się powodem do wielkiej radości, że trzeba było zwołać wszystkich sąsiadów i zrobić imprezę, tak też z powodu nawrócenia jednego grzesznika Jezus mówi, całe niebo się raduje. Jest wielka radość z tego, że jedna osoba pokutuje i przychodzi do Ojca i nawraca się. Zauważmy, że Jezus wcale w tej całej historii nie umniejsza powagi grzechu. Nie chodzi o to w tym wszystkim, że no, jak Jezus jada z grzesznikami, to już taki staje się jak on i tam mu wszystko jedno. Tak naprawdę ta historia wręcz jakby podkreśla, że Jezus to mówi pokutuje, grzesznik, który pokutuje, czyli odwraca się od swojej złej, dawnej drogi i który zwraca się do Boga. Zresztą to już bardzo wyraźnie jest widoczne w trzeciej historii o zagubionym synu, ja to powiem tak, nie pasuje mi ten synu marnotrawny, chociaż to też jest prawdziwe. Ale w tej kwestii, tej całego obrazu, to tak mi bardziej akurat pasuje. Wybaczcie. Kochani, i tutaj jednak, pomimo to, że Jezus nie umniejsza tej kwestii nawrócenia, pokuty, odwrócenia się i przyjścia do Boga, to tak naprawdę akcent pada na coś innego. W trzeciej historii może jest to troszkę inaczej. Dlatego mówię, te trzy historie trzeba czytać razem. Ale tu, w tej jednej, pada akcent na coś innego, na radość Boga z odzyskania, co było zgubione. Tego właśnie nie rozumieli faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni widzieli grzeszników, oni widzieli celników. Jezus widział ludzi, których Ojciec pragnie odnaleźć. On widział ludzi, którzy potrzebują tego, żeby do Niego przyszli z powrotem. Oni szemrali, a w tym czasie ci ludzie przychodzili do Jezusa, pokutowali i całe niebo się radowało. I właśnie to jest odpowiedź Jezusa na ich zarzut. To jest historia, która ma pokazać, że w oczach Bożych każdy grzesznik jest bardzo cenny. I że serce Boga chce, płacze i dąży do tego, aż ten człowiek przyjdzie do Niego, aż się nawróci. Że to jest serce Ojca, które pragnie. Jezus właśnie po to przyszedł. On sam się stał pasterzem. Kochani, na zakończenie chciałbym, abyśmy zobaczyli dwie ważne prawdy. Jako podsumowanie takie. Pierwsza dotyczy każdego z nas. Taki wniosek, że dla Jezusa nie jesteś anonimową częścią tłumu. Jakiegoś tam jeden z iluś tam nieważnych, kimś zupełnie nieważnym. Jesteś człowiekiem, którego Jezus przyszedł szukać. I nawet gdy się oddalisz, On nie pozostaje obojętny. Jemu nie jest obojętne, co się z tobą stanie, co zrobisz albo czego nie zrobisz. Szuka cię, a gdy cię odnajdzie, bierze na swoje ramiona i prowadzi z powrotem do Ojca. To jest serce Jezusa. To jest Jego, i On mówi, moja owca. Nie jest mu takie obojętne jakieś każde twoje oddalenie. Kiedy wracasz do Niego, kiedy zdarzy ci się tak być utraconym, kiedy wracasz do Niego, całe niebo się raduje bardziej niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Bo dla Niego każda ta owieczka jest cenna. Każda osoba, każdy z nas. Indywidualnie. Wiecie, ten obraz, który dzisiaj troszeczkę namalowałem, pięknie przedstawia apostoł Jan o pasterzu, ale to już nie ma dzisiaj na to czasu. Tam jest uzupełnienie tego wszystkiego, możemy sobie o tym poczytać. Ale jest druga ważna rzecz. Ta przypowieść została opowiedziana przede wszystkim faryzeuszom i uczonym w piśmie. Była odpowiedzią na ich postępowanie, na ich życie, na ich postawę serca wobec ludzi niezbawionych. Ludziom, którzy byli przekonani, że są blisko Boga, a jednocześnie nie potrafili się cieszyć z tego, że zagubieni przychodzą do Jezusa. Dlatego warto, myślę, że zadać sobie dzisiaj takie pytanie, czy moje serce bardziej przypomina serce pasterza, czy serce któregoś z faryzeuszy lub uczonych w piśmie? Czy widzę wokół siebie ludzi zagubionych, zaginionych, którzy potrzebują Jezusa? Czy raczej łatwo oceniam, omijam, uznaję, że problem mnie nie dotyczy? To są tacy jacyś tam ludzie, jacyś sąsiedzi, jacyś znajomi. Problem mnie nie dotyczy, ja jestem w tej elicie, w tej zbawionej, w tej lepszej części. Kochani, Jezus nie przyszedł po to, abyśmy się zamknęli w jakimś własnym elitarnym gronie. Ewangelie pokazują Jego misję, to z czym Jezus przyszedł na tą ziemię tak naprawdę. Przyszedł szukać zagubionych, przyszedł szukać utraconych. Jeżeli jesteśmy Jego uczniami, rzeczywiście jesteśmy Jego uczniami, to nasze serca również coraz bardziej powinny przypominać serce pasterza. To nie tylko zadanie tutaj jak liderów Kościoła, to jest postawa nas wszystkich. Jaką mam postawę wobec ludzi, którzy są wokół nas? To jest serce, które szuka, serce, które prowadzi do Jezusa i raduje się z każdego człowieka, który do Niego przychodzi pokutując, nawracając się, zmieniając swoje dotychczasowe nawyki, myślenie. To jest wielka radość, kochani. Jeżeli chcemy tą radość widzieć w naszym życiu, jeżeli chcemy też sami się radować, to myślę, że musimy zwrócić uwagę na ludzi, którzy są wokół nas, którzy potrzebują Jezusa, którzy potrzebują zmiany myślenia. To jest w pewnym sensie taka lekcja, którą możemy wziąć dla siebie z tej historii. Nie tylko myśleć tak samolubnie, że jestem tą owieczką noszoną i tak dalej. I to jest fajne, bo to jest takie budujące, ale też w tym wszystkim chodzi o to, żeby patrzeć oczami Jezusa na tych, którzy są wokół nas. Jak On się patrzył i jak Jemu zależało na tym, żeby przyprowadzić do Ojca. Kochani, niech Pan nas do tego wzmocni, wyposaży. I myślę, że to czas na to, żebyśmy się pomodlili. Razem zawołali do Pana o tą sprawę. Jezus powiedział, żniwo wielkie, ale robotników niewielu. Żniwo wielkie, kochani, tylko patrzeć, kiedy podniesiemy swoje oczy, rzeczywiście tak jest.